Otwórzmy sobie księgę proroka Izajasza. Przeczytamy sobie dwa rozdziały z tej księgi. Rozdział 40, rozdział 55. Księga proroka Izajasza, rozdział 40, strona 785. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola i że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mamy zwiastować? To wszelkie ciało jest trawą, a całe jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem. Podnieś, nie bój się, mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy. Jego ramię włada, oto ci, których sobie zarobił, są z nim. A ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta. I na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? Kto kieruje duchem Pana? Czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całopalenie. Wszystkie narody są niczym u niego, uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przedstawicie? Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać, obiera sobie drzewo niepróchniejące. Wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego, który się nie chwieje. Czy nie wiecie, czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie powiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia świata? Siedzi nad okręgiem ziemi, a jego mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak i namiot mieszkalny. Książąt obraca w niwecz sędziów ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi. Gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. Z kim więc mnie porównacie? Że mam mu być równy, mówi Wszechświęty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i omdleją. Pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na orłach, na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. I 55 rozdział. Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyte zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi, jakiego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie. Przez wzgląd na Pana twojego Boga i przez wzgląd na świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, który wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. I będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje do tego miejsca. Czytaliśmy te fragmenty i tam Bóg przez Izajasza mówi nam ciekawą rzecz. Pokazuje nam nawet tak trochę inaczej, jak mówi Stary Testament, szczególnie Księgi Mojżeszowe, że Bóg nie jest tylko Bogiem prawa. Bóg jest Bogiem prawa, ale wiele ludzi myśli, że jest tylko Bogiem prawa. Przekroczysz Boże prawo, spodziewaj się gromów, spodziewaj się sądu, spodziewaj się jakichś nieprzyjemnych rzeczy, bo przekroczyłeś Boże prawo. Tak, rzeczywiście, Bóg jest Bogiem prawa i to prawo jest rzeczywiście bardzo konkretne, bardzo szczegółowe, czasami nawet bardzo restrykcyjne. Ale Bóg, tutaj czytamy w tych dwóch rozdziałach, Bóg jest Bogiem niesamowitego miłosierdzia. Ale ciekawa rzecz tutaj mówi w tych fragmentach. Kiedy czytamy ten rozdział 55, te pierwsze kilka wierszy, Bóg mówi, nurze, czyli szybko. Wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Jak którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Jak nie masz pieniędzy, co możesz kupić? No można pożyczyć, prawda? Ale tak będziesz musiał spłacić. Czyli musiał tak mieć pieniądze, żeby ten dług wyrównać. Teraz świat jest taki, że jak nie masz pieniędzy, nie możesz ani pić, ani jeść. Bo nie masz za co tych rzeczy kupić. Ten fragment nie mówi o jedzeniu, o piciu, które możemy na tym świecie spotkać. Mówi o Duchu Świętym. Pamiętacie? W Dziejach Apostolskich jeden człowiek zobaczył, że apostołowie modlą się nad innymi i schodzi Duch Święty i zaczynają modlić się innymi językami. Przynosi pieniądze do apostołów i mówi, dajcie mi ten dar, abym na którego rękę włożę, został napełniony Duchem Świętym. Co apostołowie powiedzieli? Niech zginą razem z tobą te pieniądze, iż mniemałeś, że za pieniądze można nabyć dar Boży. Duch Święty jest za darmo. Tylko trzeba się wiarą wykazać. Żeby wziąć zbawienie, trzeba niewiele wiary. Niewiele wiary. Ale żeby dalej iść przed Bogiem, trzeba mieć już dużo więcej wiary. Patrzcie, kiedy czytamy ten rozdział 40 i wiersz 10, tam zawarte są takie słowa. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim. Ci, którzy przyjęli zbawienie, których sobie zarobił. Zapłacił niesamowitą cenę krwią swoją. Ale dalej, a ci, których wypracował, są przed nim, to są sługi, którzy wierzą w niego bez pamięci i którzy wykonują wszelkie jego polecenie, których sobie wypracował, których wytopił, jak się czyści srebro, jak się czyści złoto, których próbował, których doświadczał, A oni dalej w Niego wierzyli i po każdym doświadczeniu wierzyli w Niego coraz mocniej. W której grupie jesteśmy? W której grupie chcemy być? Ten fragment mówi, abyśmy zechcieli mieć pragnienie bycia tymi, których Bóg wypracuje dla siebie. Wiecie, możesz być wśród tych, których Bóg sobie zarobił, są z Nim. Schowa się za Bożą szatę, aby tylko nie wychylić się, bo zaraz coś się stanie. Tam jest najlepiej, bezpiecznie, ciepło. Jak kura wysiaduje swoje małe pisklaki? Czy to nie tylko kura, każdy jest zwykły ptak. Siada i taką główkę wystaje, albo taki kangur, prawda? Chowa się tu w torbę mamy i tylko główka wystaje, albo same oczki. Ciepło, przytulnie, bezpiecznie. Ale Bóg chce sługi. Pamiętacie, jaki wojowników miał 30? Dawid. Dawid mówi, kto mi przyniesie wody ze studni betlejemskiej, która w tym czasie była w rękach Filistynów. No kto to zrobi? Zgłosił się dwóch i pojechali. Znalazł rzecz życia. Przebili się do tej studni, naczerpali tą wodę do naczynia, przyniesie Dawidowi. Zwykłą wodę. Wiecie, jest takie pojęcie w wojsku jak niesubordynacja, czyli niewykonanie rozkazów. Dlaczego ludzie rozkazów nie wykonują? Bo zastanawiają się, czy ten rozkaz jest dobry, czy nie, czy jest sensem, czy jest bez sensu. Żołnierz to powinien wykonywać rozkazy bez zastanawiania się, czy ten rozkaz jest właściwy, czy nie. Wydany został rozkaz i rozkaz trzeba wykonać. Dawid wydał rozkaz, a oni nie zastanawiali się, czy życie stracą, czy dobiegną do tej studni i czy wrócą żywi. Oni o tym nie myśleli. Dawid wydał rozkaz i go wykonuje. Dawid docenił ten trud tych żołnierzy, nie wypił tej wody, tylko wylał jako ofiarę z płynów dla Pana. Z narażeniem życia wykonywali Boże polecenie. Jakie wojownicy Dawida mieli zaufanie do Dawida? Jak mu ufali? Człowiekowi jak ufali? Drugi przykład. Abraham dostał słowo od Boga, kiedy jeszcze mieszkał u swego ojca. Kiedyś były takie rodziny wielopokoleniowe. Teraz jak są dzieci u rodziców, dzieci wyrastają, żenią się, wyprowadzają się. I lżej dla dzieci, bo chcą być własnym życiem, i lżej dla rodziców, bo chcą być trochę odpocząć po dzieciach. Takie czasy. Kiedyś czasami w jednym miejscu żyło 4-5 pokoleń. Abraham miał ojca, nazywał się Terach, który miał swoje dzieci. Abraham miał swoje dzieci. Tym gospodarstwie mieszkały tłumy. A jeszcze trzoda cała, zwierzęta, to ogrom ludzi, ogrom majątku, wszystkiego. I Bóg mówi do Abrahama, wyjdź do ziemi, którą ci wskażę. Wielu z nas się przeprowadzało, prawda? Wielu z nas. Pewien czas był, że brat Krzysztof mieszkał w Warszawie. Przeprowadził się gdzie? No wiedział gdzie, no do Białej Podlaskiej, prawda? No wiedział gdzie. Ma swój dom, przeprowadził się. Ja mieszkałem kiedyś na Alejach i też się przeprowadzałem. Przeprowadzałem się w inne miejsce, ale wiedziałem, gdzie miałem pójść. Znajdźcie mi mądrego, który wyprowadza się, a nie wie, gdzie ma pójść. Pomyślelibyśmy, no idiota. Niespełna rozumu. Gdzie ty chcesz pójść? Nie wiem, ale no muszę pójść. Abraham wyszedł, nie wiedział, dokąd idzie. Ciekawe, nie? Tylko ja nie słyszałem jeszcze z tego miejsca i nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, że Abraham był niespełny rozumu. Wszyscy mówią, człowiek wiary. A gdybym ja tak teraz zrobił, nikt by nie powiedział, że to jest człowiek wiary. Pomyśleliby, patrzcie, jakie zaufanie można mieć do Boga. Spakował się, wiecie, to nie tak zwykły kawaler. Tam jakąś tam torebeczkę, trochę bielizny, tam coś tam zapakował, na ramię zarzucił plecaczek i poszedł. To jaka logistyka była. U nas są oddziały amerykańskie. Jak jestem, oddziały amerykańskie przyjechały. Miesiącami trwało pakowanie tam i sprzętu w Stanach, czy to z Niemiec przyjeżdżali. Pakowanie sprzętu, cała organizacja, miesiącami. I oni zanim przejechali tutaj, rozpakowali, to trwało miesiące. Abraham miał się wyprowadzić, to pewnie trwało tygodniami, zanim popakował to wszystko, zorganizował, dał, zaplanował pożywienie dla zwierząt, różne inne rzeczy i wyszli. Idę na wschód czy na południe? Na zachód czy na północ? Gdzie mam iść? I poszedł. I dzisiaj, wiecie, naukowcy odkryli, którą drogą Abraham podążał. I to nie była jakaś chaotyczna droga. No tak ładnie tak szedł, równiutko. Spojrzał tak trasą, którą Bóg mu wytyczył. Zaufanie do Boga. O wielu mężach Bożych mówi się, że słuchali Boga w taki sposób, jakby go widzieli. Chociaż Boga widzieć nie można. Przynajmniej jeszcze w tej chwili. Ale wierzyli w Niego, jakby Go widzieli. Trzeci wiersz 4 rozdziału, od trzeciego. Trzeci wiersz 40 rozdziału, od trzeciego, dokładnie. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską. To samo robił Jan Chrzciciel, kiedy chodził po ziemi w Ewangeliach. To samo mówił, to samo krzyczał. Przygotujcie na pustynię drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierównie niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. Normalnie jakbym słyszał, wiecie, człowieka, który pracuje w firmie drogowej. Wyrównać, wyasfaltować, splantować, żeby wszystko było w porządku, wyczyścić. Ale zupełnie nie o to chodzi. A ludzie, wiecie, do dzisiaj ludzie tak podobnie postępują. Patrzcie, święta w Polsce. Co się robi w Polsce w czasie Wielkich Świąt, przed świętami? Maluje się krawężniki na biało. Zamiata się ulice. To złe? No nie jest złe. Czyści się, sprząta się, myje się okna. A Bóg mówi o sercu. Przygotujcie się, bo przychodzi ktoś bardzo ważny. Tak mówił Jan Chrzciciel. Przychodzi ktoś, któremu nie jestem nawet godzien rozwiązać rzemykał sandałów jego. I patrzcie, świadomie nie przeczytałem wiersza 5, który mówi tak, kiedy zrobimy to, co mówił wiersz 3 i 4, że wyprostujcie ścieżkę dla Boga naszego, że każda dolina niech będzie podniesiona, każda góra i pagórek obniżone, co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech staną się doliną. I objawi się wtedy chwała Pańska. I ujdzie to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Bóg mówi, abyśmy się przygotowali na Jego przyjście. To mówił Izajasz ile tysięcy lat temu. Jezus był na ziemi ponad 2000 lat temu, a Izajasz jeszcze parę tysięcy lat wcześniej. To jak przychodzi chwała Pana, wtedy Izajasz mówi, to jak jest teraz? To chwała Pańska jest tuż. I będziemy w jakiej grupie? Tych, którzy chodzą z Bogiem, chowają się za Niego, czerpią z Jego błogosławieństwa, czy pójdziemy będziemy wśród tych, którzy będą Bożymi wojownikami. Bo każdy musi się nauczyć walczyć w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Szatan jest wojownikiem. Jego żołnierze są wojownikami, świetnie wyszkolonymi, mających ogromną moc. I Bóg dał nam zbroję, dał nam jeszcze większą moc, abyśmy z niej korzystali. Ale wszystko sprowadza się do jednej rzeczy. Do 100% zaufania Bogu. 100% zaufania Bogu. Czytamy w Izajasza, w 62 rozdziale, w wierszu 11. Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie. Oto Jego zapłata jest z Nim, a Jego nagroda jest przed Nim. Podobny fragment do tego, co czytaliśmy w wierszu 10. Oto ci, których zarobił, są z Nim, a tych, których wypracował, są przed Nim. Jak pasterz będzie rządził będzie pasł swoją trzodę do swojego naręcza, zbierze jagnięta. Na swoim łonie będzie je nosił, a kotę będzie prowadził ostrożnie. Pamiętacie ten fragment z Ewangelii, kiedy Jezus wszedł do Jerozolimy i co pierwsze zrobił, wchodząc do Jerozolimy? No taki wjazd był uroczysty na osiołku, prawda? Co pierwsze zrobił? Poszedł do hotelu, pokój sobie wynajął, gdzie ludzie będzie nocował. No trzeba za swoje sprawy zadbać, no przecież niedługo noc. Coś trzeba zjeść, prawda? Przecież to zrobi, przyszedł do świątyni. I się zaczęło. Stoły sprzedawca ogółem powracał, pieniądze porozrzucał, skręcił bicz z powrózków i zaczął ich wszystkim ścigać. I mówiąc tak, wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców, mówiąc do nich, napisano, i będzie mój dom domem modlitwy, wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Podobny fragment jest napisany w Izajasza, w 56 rozdziale, wiersz 7. Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. O co to chodzi? Kim byli ci sprzedawcy? Jezus nie miał nic przeciwko tym, którzy sprzedawali. Ale jest na to pora, jest na to miejsce. Kościół Jezusa Chrystusa jest po to, aby czynić Boże dzieło. Jeśli ci ludzie tam sprzedawali i czerpali zysk, to mieli ten zysk w głowie. Nie przyszli do świątyni, aby się modlić, tylko załatwiać swoje sprawy. Jakby ja tu wszedł, tak wiecie, za drzwiami, rozłożył sobie stolik i teraz o szkoły się zaczęła, przybory szkolne sprzedawał. Wiele to osób jest, które chodzi do szkoły, czy dzieci nasze chodzą do szkoły. Potrzebujecie długopisów, piórników, zeszytów. Ja to się rozkładam. Pewno wszyscy byście byli zadowoleni, szczególnie pastor, prawda? Sam by kupił za dwa zeszyty pewnie. Od razu by mnie pogonił. Co ty wyprawiasz? To jest grzech w ten sposób robić. W Starym Testamencie jest takie miejsce, gdzie czytamy, kiedy wchodzisz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie Bożego Słowa. Bóg ceni tych, którzy z drżeniem odnoszą się do Jego Słowa. A Jego Słowo kim jest? Lub czym? Kim? Bo Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, że to jest Jezus Chrystus, który działa. Ale patrzcie, 10 wiersz 55 rozdziału mówi, 11. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, już tam nie wraca, raczej zrasza ziemię, czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarna, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust i nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bóg chce sługi, bracie, siostro, i mówi też do siebie samego, którzy wierzą w Bogu w 100%. Wcześniej był taki czas, że chcieliśmy coś zrobić, chcieliśmy coś kupić, chcieliśmy jakąś ważną sprawę rozwiązać. Wymyślaliśmy i Boże, pobłogosław. Boże, pomóż mi. I czasami Bóg spełnia lub nie, jeśli to było zgodne z Jego wolą. A teraz nasz czas, kiedy może musimy mówić do Boga, Boże, co Ty chcesz, żebym zrobił? Jaka jest Twoje zdanie? Czy chcesz, żebym to kupił? A samochód jaki chcesz, żebym kupił? Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie, jaki samochód chce kupić. A dom jaki chcesz, żebym wybudował? Czy chcesz, żebym dom wybudował? A może chcesz, żebym w bloku mieszkał? A pracować, Panie, gdzie chcesz, żebym pracował? Chcesz, czym się, żebym zajął? Bo dla mnie służba jest najważniejsza. Czym chcesz, żebym się zajmował? Czy żebym poszedł na studia, robił magisterkę, doktorat i poszedł, robił karierę? Co chcesz, abym robił? Dziwne to takie prośby, prawda? Boga takimi sprawami głowę zawracać. Przecież wiadomo, co trzeba robić. Karierę, prawda? Co trzeba robić? Abraham mógł zostać w domu. Boże, ja nie wiem, gdzie mam pójść. Podaj mi miejscowość, podaj mi adres, podaj mi przy jakimś współrzędnym geograficznym, gdzie mam się poruszyć. Teraz marynarka na morzach, nawigowanie na morzach jest teraz bardzo proste, bo są komputery, systemy komputerowe. Kiedyś był tylko kompas. Kiedyś patrzyli na światło słońca, żeby wiedzieć, jak gdzie płynąć. Naszym kompasem, naszą nawigacją powinien być Bóg, bracia i siostry. Naszą nawigacją powinien być Bóg. W oddaleniu od Boga nasz potencjał, nasze siły marnotrawimy. Bóg stworzył nas dla własnych celów, abyśmy Bóg służyli. Będziemy ustalać swoją przyszłość, nie biorąc pod uwagę służby, albo w jakimś tam procencie będziemy brać pod uwagę służbę. Czy służba jest dla nas najważniejsza? Czy jeszcze w ogóle nie służymy? Jaki mamy sposób myślenia? Czym dla nas jest służenie Bogu? Przyjęliśmy zbawienie, jesteśmy w kościele, każdej niedzieli, każdej środy, każdego piątku, po domach, jeszcze w inne dni tygodnia. Jak myślimy? Każdy chce Bożego błogosławienia. Każdy chce mocy. Tak, rzeczywiście, Bóg też chce nam dać moc. Bóg jeszcze bardziej zainteresowany jest, aby dać nam wielką moc i nam niesamowicie pobłogosławić. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. 55 rozdział 3 wiersza. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Szukajcie Pana, wiersz 6, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Ósmy wiersz, 9. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Człowiek, kiedy służy Bogu, zaczyna służyć Bogu, kiedy się nawraca, dalej w sobie ma takie pragnienie samowystarczalności. Ja sobie poradzę, ja to wszystko ogarnę, ja to wymyślę, ja to wszystko zrobię. Sługa nie powinien mieć takiego przekonania. Jestem całkowicie zależny od Boga. Jestem całkowicie zależny od Boga. Od Niego mam siły, takie jaki mam, takie mam. Od Niego mam zabezpieczenie finansowe. W Nim spoczywa moje poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, psychologowie mogą różne rzeczy mówić. Poczucie bezpieczeństwa zależy od bezpieczeństwa finansowego, bezpieczeństwa zdrowotnego, bezpieczeństwa mieszkaniowego, socjalnego. To można wymieniać. U każdego nacisk jest na inny punkt. Inni załamują się, jak pieniędzy nie mają. Inni załamują się, jak nie mają zdrowia. Inni, jak nie mają gdzie mieszkać. Nasze poczucie bezpieczeństwa powinno być w Bogu. Dlatego nas Bóg zachęca. W czym lub w kim umieścił swoje poczucie bezpieczeństwa Abraham, wyruszając z domu ojca swego? Może jeszcze odwracał się, patrzył, o, już mego domu mego ojca już nie widać, za górką już zniknął. A przed sobą mam tylko połacie horyzontów, takie wielkie przestrzenie. To idę. Wyruszylibyśmy z domu na miejsce Abrahama. Ja pewnie nie wiem, czy bym to zrobił. Na dzień dzisiejszy. Bóg chce, abyśmy mu całkowicie zaufali. Bóg chce nam dać moc. A ta moc powinna być spożytkowana według Bożych celów. Jeśli nie będziemy mogli ufać, jeszcze raz użyję tego słowa, bez pamięci, z całej swojej mocy, z całej siły. Chociaż mówi tak pierwsze przekazanie. Chcemy Bożego błogosławieństwa. Chcemy, żeby Kościół się rozrastał. Chcemy, żeby przez nasze ręce i nasze ciało Bóg cuda czynił. Bóg chce to zrobić. Ale to będą ludzie, których Bóg sobie wypracuje. Czasami to będzie się wiązało z bólem, czasami będzie to się wiązało z niedogodnościami. Pastor mówił, nie bójmy się prześladowań, czasami będzie to się wiązało z prześladowaniami. Paweł mówi, jakież to prześladowania zniosłem. No właśnie, nas wszystkich wyrwał mi Pan. A ciekawe takie słowo jest w jednym liście Pawła. Myślałem, że śmierć moja jest już postanowiona. Ale dalej dodaje, abyśmy nie na sobie samych polegali, tylko na Bogu, który wskrzesza z umarłych. Ciekawe, nie? Człowiek robi wszystko, żeby nie doszło do granicy pewnej. Zabezpieczamy się. W świecie ludzie to nazywają, przygotowuje się na czarną godzinę. Mam już 500 tysięcy w banku, przygotowuję się, by mieć na to chociaż trumnę kupić. Albo mi za co coś tam opłacić, mam już tyle pieniędzy. Krach na giełdzie, banku nie ma i pieniędzy nie masz. Wszystko wpłaciłeś do Amber Gold. Tak ludzie w świecie robią. Odkładają. Chrześcijanin nie ma czarnej godziny. I musimy tak myśleć, że nie będzie czarnej godziny. Nawet w doświadczeniach, nawet niesamowicie ciężkich doświadczeniach, to nie jest czarna godzina. Biblia to często nazywa Dolina Cienia Śmierci. Cienia śmierci. Dolina Cienia Śmierci. A wiecie, czym się charakteryzuje dolina? Że jak już wlazłeś w dół, to zawsze potem tylko w górę musisz wyjść. Dolina nigdy się nie ciągną setkami kilometrów. Równiny się ciągną setkami kilometrów. Dolina jest mniejsza lub większa. Jak jesteś na dole, to musisz tylko pójść do góry. I Bóg cię pociągnie, jeśli Mu zaufasz. Od 28 wiersza do 31, 40 rozdziału. I z tymi słowami was zostawiam. Czy nie wieś, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan. Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Nacharowałeś się dzisiaj? Czujesz zmęczenie? Nie czujesz. Superman jesteś. A wiadomo, że to nieprawda. Chłop czasami się nie przyzna. Ciąga nosem po ziemi. Widzisz, że na nosie masz jeszcze ziemię. To jest. Nie jestem zmęczony, nie jestem zmęczony. Jeszcze możesz jakieś tam siły psychiczne jeszcze wykrzesać. Ale już ledwo ciągniesz. Bóg się nie męczy i nie ustaje. Ciężko to zrozumieć, nie? Nie musimy tego rozumieć. Mamy to zaakceptować, że tak jest. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Młodzieńcy ustają i mdleją, pacholęte potykają się i upadają. Dlaczego? Bo ufają swojej własnej sile. Wejdź raz na siłownię, pójdź zobacz, który tam ufa Bogu. 250, 150 kilo. Nikt tam nie ufa. Tylko potem skończą ćwiczyć, idą do szafki, jakieś szejki, jakieś tam glukoza, jakieś węglowodany. Potem wychodzi, wiecie, wsiada do autobusu miejskiego, takie to rączki coś tak podpiera, nie ma miejsc, wiadomo, to tak trzyma taki. Wiecie, to rączka ma uniurwie z tego sufitu, no tylko aby się trzymać, nie żeby się pociągać na to ręką, a oni myślą, że chce się pociągać, tak wiecie. Idzie na siłownię ubrany, tak, wraca w koszulce samej. Napompował się. To młodzi są, wiecie, to są młodzi. Ufają tylko swojej sile, swoją umiejętnością. Znam taką osobę, która skończyła studia informatyk, magister. Złożyła kilka CV do... To kobieta, złożyła kilka CV do różnych firm, do żadnej nie przyjęli. Wiecie, jaka była zanurowana? Powiedziała, jak to mnie nie przyjęli? Ja im pokażę jeszcze. Jak to mnie nie przyjęli? Nie wiedzą, co tu tracą. To są młodzi. ufają tylko sobie, swojej sile, swojemu intelektowi, swojej błyskotliwości. Lecz ci, którzy ufają Panu, czy na nic moja siła jest w Panu. Możesz być zmęczony, a Bóg może cię tak posilić, że możesz wykonać 3 razy więcej pracy pomimo zmęczenia, niż zrobiłeś wcześniej. Bo Bóg, w Bogu jest posilenie nasze, jeśli Mu ufamy. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają, bo Boża moc trzyma. Bóg mówi tutaj do sług. Zbawienie wzięliśmy. To było x lat temu. Niektórzy może wcześniej, niektórzy dłużej, ale to już minęło. Idziemy dalej do przodu. Czas służyć. Czas służyć. Wchodzimy na wyższy poziom duchowości, gdzie potrzeba więcej wiary. Bo chce nam więcej powierzyć. Oczywiście wiele będzie on nas jeszcze więcej wymagał, ale chce nam jeszcze więcej powierzyć. Bo przyjdą ludzie, którzy będą tacy, jak my byliśmy x lat wcześniej, którymi też się nami zajęli. Byłem młody, przyszedłem do kościoła, mając 20 lat, zajęto się mną. Dlatego zacząłem Bogu służyć, bo się mną zajęto. Byli ludzie, którzy podjęli ten trud i wysiłek, i czasami wiele godzin ze mną spędzano i wychowano mnie duchowo. Dzięki Bożej łasce. Przyjdą ludzie, ktoś nie będzie musiał się zająć. Potrzeba sług. Robotników mało, a żniwo wielkie. Ktoś powie, nie no, teraz wykopki są, nie żniwa. Duchowo dalej są żniwa. Potrzeba robotników. W niebie nie ma pracy na akord, że dwóch zrobi wszystko, a potem padną na pysk. Jest podział pracy. Mam znajomego, który pracował w firmie w Niemczech. Miał akurat przerwę, poradzić sobie kanapkę zjeść do pokoju socjalnego i żarówka się spaliła. Jak to Polak, wiecie, to żarówka tu już wymienia, już wstaje na stół, wymienia. Przychodzi kierownik, gdzie zakaz masz? Tu woła elektryka, który był 5 km dalej, za pół godziny przyjechał, żarówkę zmienił. To jest jego obowiązek. Ty jesteś od tego. Ale czasami w kościele jest tak, że nie ma ludzi, którzy nie podjęli się służby, aby zrobić to lub to i ktoś musi, jedna osoba musi wszystko zrobić. Bóg potrzebuje sług, którzy zajmą właściwe miejsce. Kościół w dziejach apostolskich się kształtował i każdy zajmował swoje miejsce. Każdy zajmował się tym, do czego został powołany. Mówi Bóg do Jeremiasza, zanim się urodziłeś, powołałem cię, zanim ukształtowałeś się w łonie matki swojej. To się czyczy i nas tak samo. Ja wiem, że Bóg mnie wybrał, wiem, że Bóg ciebie wybrał, zanim się byłeś ukształtowany w łonie swojej matki. Zostaliśmy wybrani. Powołanie do służby. Więcej musimy poznawać Boga, który poznawajmy Go, póki jest blisko, póki da się poznać. Kogo chce się poznać. Śpiewaliśmy taką pieśń, że podejdziesz, On do ciebie podejdzie. Wyciągniesz rękę, On cię podniesie. Bóg zobaczy, że masz pragnienie, aby mieć z Nim społeczność, to Bóg wyjdzie naprzeciw twojemu pragnieniu. Nie będziesz go szukał, no nie da się Boga znaleźć. Szukałem, no nie ma. Nie ma takiej opcji. Chcesz Boga znaleźć, Bóg się zawsze da znaleźć. Chcesz Bogu służyć, Bóg umożliwi ci służbę. Chcesz mieć Boże namaszczenie, Bóg da ci namaszczenie. Chcesz mieć moc, będziesz miał moc. Ale musisz Mu zaufać z całej siły, z całej swojej istoty. Nie 20-30%. Boże, Ty pobłogosław, bo ja coś tam ustaliłem, potrzebuję Twojego błogosławieństwa. Boże, co Ty chcesz w moim życiu zrobić? Mało kto, kiedy chce się ożenić, pyta się, Boże, która jest tą wybranką, którą chcesz, żebym spędził dalszą część życia? Wybieramy sobie po swojemu. większości. Są to ludzie, którzy pytają, Boże, która to mąć osoba? Albo który mężczyzna? Żeby było wsparciem w służbie dla mnie. Wiele osób odeszło od zboru. Bo jak Bóg ma mi wybrać, o ja tak Bóg wybierze, ojej. Wolę sam wybrać. Piękną, zgrabną, przystojnego, blondyna, niebieskie oczy, mądrego, który ma już firmę, jest ustawiony finansowo. Tak chcę wybrać. A w kościele? Słyszałem kiedyś takie głosy. W kościele to albo stare panny, albo starzy kawalerowie. Już po 30. Tak Bogu służył, nie było czasu zająć się tymi sprawami. Takie niedobitki zostały w zborze. Jeśli zaufasz Bogu, będziesz mile zaskoczony. Będziesz mile zaskoczony. Zaufanie Bogu przede wszystkim. W każdej sprawie bierz Boga pod uwagę. Nie, żeby Go informować, co postanowiłeś, tylko Boże, co Ty chcesz, abym zrobił. Czasami to nie jest łatwe. Bo często to nijak się doma do Twoich planów. Bo my ludźmi bezmyślnymi nigdy nie jesteśmy. Zawsze mamy jakieś wyobrażenie, jakieś plany. Albo powie, a ja chcę co innego. Abraham nie planował wyjść z domu, bo ojca było dobrze. Tatoś nakarmi, tatoś pomoże, tatoś doradzi, wszystko było okej. Ten w niebie jest naszym tatusiem. Chociaż go nie widać. Ufajmy mu bezgranicznie. Skąd się zaufanie bierze? Poprzez słuchanie Słowa Bożego. Poprzez wczytywanie się w Słowo Boże. I powiązanie tych słów z wiarą. Bóg chce, aby każdy z nas służył. Bóg chce, aby każdy z nas wykonywał Boże dzieło. Nie tylko niektórzy. Wszyscy. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.